Im dalej posuwał się lasem, tym bardziej słabł huk wystrzałów z północy. Czasami odgłosy strzelaniny całkiem cichły i trzeba było porządnie się wsłuchać, żeby cokolwiek usłyszeć. Zdawało się, że tę część wyspy wojna ominęła.
Wustypion nie zatrzymywał się ani na chwilę i wciąż szedł, i szedł, i szedł, i szedł, i szedł. Wreszcie zaczęły pojawiać się drzewa cytrynowe, szczotkownica i całe zarośla oliwek. To był jawny znak, że wybrzeże jest już niedaleko.
Legionista usiadł, by odpocząć. Położył rusznicę na trawie, zdjął tornister, rozzuł się.
I nagle w oliwkowych zaroślach coś jakby trzasnęło? Wustypion natychmiast upadł na ziemię i zacisnąwszy w prawej ręce granat, wstrzymał oddech. Przeleżał tak prawie godzinę. Prawie godzinę. Jednak żadnych podejrzanych dźwięków nie było słychać. Było cicho. Bezwietrznie. Niebo się przejaśniło i zza chmur wyjrzało słońce.
W powietrzu natychmiast zaczęły fruwać żółte i niebieskie motyle, wszelkie inne owady, brzęczeć pszczoły, grać polne koniki. Potem w oliwkowych zaroślach, skąd dopłynął podejrzany trzask, zaśpiewał jakiś ptak. To był bardzo piękny, przejmująco smutny śpiew, chociaż składał się z niewielu tonów.
Gdyby ktoś był w zaroślach, to wątpliwe, żeby ptaszek śpiewał. Pomyślał Wustypion i ostrożnie zaczął podczołgiwać się do zarośli, trzymając w pogotowiu rusznicę i granat. Wkrótce podniósł się na kolana i rozsunął krzaki.
Na oliwkowej gałązce siedział nieduży wielkości wróble ptaszek z wąskimi, czerwonymi i czarnymi poprzecznymi smuszkami i odchyliwszy do tyłu głowę śpiewał. To był słynny czerwono-czarny słowik, którego rzadko komu udało się widzieć na wolności.
Wustypion zapomniał o wszystkim na świecie. O wojnie, o wrogach, zapomniał nawet o cesarzu i o całej swojej poniewierce. I jak zaczarowany patrzył na słowika. Słuchał jego subtelnej pieśni, w której zdawało się, że odbijało się całe wustypionowe dziwne życie, wypełnione jednocześnie i bólem, i słodyczą.
Kiedy słowik na chwilkę ucichł, legionista popatrzył na ziemię i pod pniem drzewa oliwkowego zobaczył gniazdko. Było ukryte w trawie, pośród małych, białych kwiatów gwiazdecznika i dostrzec je było bardzo trudno. W gniazdku leżały raz, dwa, trzy, cztery jajeczka z czerwono-czarnymi smuszkami.
Serce Wustypiłona zabiło radośnie. Przecież cesarz Baltazar II już 2 lata temu obiecał wypłacić ogromną sumę pieniędzy temu, kto znajdzie jajeczka czerwono-czarnego słowika. Jednak dotąd nikomu nie poszczęściło się na nie natrafić. Wustypion szybko wszedł w zarośla, żeby wziąć jajeczka.
Nawet nie zwrócił uwagi, że przyleciał jeszcze jeden słowik. I teraz obydwa ptaszki, samiczka i samczyk, z rozpaczliwymi krzykami fruwają nad oliwkowymi zaroślami, nie będąc w stanie uchronić swych jajeczek od nieproszonego gościa.
Legionista cały był spięty. Pot gradem spływał z jego czoła. Wyciągnął ręce, aby zabrać jajeczka razem z gniazdkiem.
I w tej chwili rozległ się głuchy wystrzał królewskiego żołnierza snajpera, który zaczaił się na wysokim orzechu pół kilometra stąd. I od dawna czekał, aż legionista wejdzie w jego pole widzenia.
Kula przeszyła prawe ramię Wustypiłona. I ten głośno jęknąwszy, upadł twarzą na gniazdo. W podpłuczonych jajkach pojawiły się niedosiedziałe pisklęta.
Ale legionista już tego nie widział, bo leżał bez przytomności. Nie słyszał również straszliwej strzelaniny, jaka wybuchła po kilku minutach.
Cały okoliczny obszar lasu zamienił się w krwawe pole bitwy,
która trwała do samego wieczora. Kilkudziesięciu zabitych żołnierzy pozostało,
leżąc koło niego w różnych miejscach.
To tu, to tam.
Pod drzewami.
W krzakach.
Na trawie.
Widniały ciała w szarych cesarskich fręczach.
Czy w zielonych królewskich szynelach.
Nie można było nigdzie spojrzeć.
Żeby nie zobaczyć na ziemi.
Na gałęziach.
Pniach drzew.
Bryzgów krwi.
Nieprzytomnego w Uscypiona zabrali dwaj legioniści z 11 Legionu i odnieśli na wybrzeże do armatniej reduty, skąd morzem przetransportowano go do Luscynni, a potem na kontynent do Sediolanu. Tam, w stołecznym szpitalu, pobyt w Uscypiona długo się przeciągnął, bo mimo intensywnego leczenia jego stan się pogarszał i w końcu pewnego dnia dotknął go ogólny paraliż.
Przyczyną okazało się to, że królewski snajper strzelał srebrną, zatrutą kulą.
I lekarze nie byli teraz pewni, czy Uscypion w ogóle przeżyje.
Tymczasem wojna o wyspy trwała i zakończyła się dopiero po roku. Zwycięstwo odniósł król Rafanaiu. Wysłał on z królestwa jeszcze 4 fregaty, co pomogło admirałowi Drikuli skutecznie zablokować wszystkie podejścia do wysp z południa. I jakby się nie starał marszałek Chryzostom przerwać blokadę za pomocą cesarskiej bojowej flotylli, wszystko było daremne. Każda morska bitwa, jak na złość, kończyła się zwycięstwem admirała Drikuli. Wreszcie, gdzieś na początku kwietnia, opór odciętych od bazy zaopatrzenia i skrajnie wyczerpanych legionów, które przez cały rok broniły wyspy Świętego Jowa, został złamany. Cesarskie wojska opuściły lesistą część wyspy, w panice wycofały się na południowy zachód do Luscynii i wkrótce zaprzestały walki.
Królewska armia całkowicie okupowała wszystkie 3 wyspy i natychmiast ogłoszono koniec wojny. Następnego dnia król Rafanaiu w radiowym orędziu do poddanych ogłosił, że od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie. Wyspy Świętego Jowa, dziką i złą.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie, wyspy Świętego Jowa, dziką i złą.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie, wyspy Świętego Jowa, dziką i złą.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie.
Od wroga odbito odwieczne królewskie ziemie.
Dziką.
Wyspy Świętego Jowa, dziką i złą. I złą.
Było to słuchowisko Nie można ani na chwilę zapominać o niebezpieczeństwie. Taki tytuł nosi jedna z części utworu ukraińskiego pisarza Wołodymyra Jaworskiego-Woldmura Półsenne kartki z diamentowego cesarstwa i królestwa ziemi północnej. Epopeję w przekładzie Bohdana Zadury opublikowało Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie w roku 2021. W audycji wystąpili Mirella Biel i Tomasz Bielawiec. Scenariusz i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin, rok 2022.